Lekcja 9, 2 marca. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Sobota po południu, 24 lutego. Tekst pamięciowy, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Księga Psalmów 118, 22-23. Psalmy świadczą o osobie i dziele Chrystusa. Odnoszą się do niemal wszystkich przejawów Jego dzieła w planie zbawienia. Życie i dzieło Chrystusa są na różne sposoby zapowiedziane w psalmach, nierzadko z nadzwyczajną precyzją. Psalmy poruszają m.in. takie tematy jak boskość Chrystusa, Jego synostwo i Jego posłuszeństwo, Jego gorliwość związaną z Bożą świątynią i Jego tożsamość jako dobrego pasterza, wydanie Go, Jego cierpienie. Jego kości nie zostaną złamane oraz Jego śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, kapłaństwo i królowanie. Wszystko to zostało przepowiedziane na wiele wieków przed przyjściem Jezusa Chrystusa na świat w ludzkim ciele. Nic dziwnego, że mówiąc o swojej działalności, Jezus przywoływał Księgę Psalmów podczas rozmowy z uczniami w drodze do Emaus. Między innymi na podstawie tej księgi wykazał im, kim On jest. Niektóre psalmy, które mają swoje wypełnienie w Chrystusie to psalm 24, 45, 72 i 101 mówiące o idealnym królu i sędzim oraz psalm 88 i 102 modlitwy za cierpiącego sługę Bożego. We wszystkich psalmach, w lamentacjach, dziękczynieniach, uwielbieniach oraz wołaniach o sprawiedliwość i ratunek kierowanych przez psalmistów. Słyszymy echo modlitwy Chrystusa o zbawienie świata. Niedziela, 25 lutego. Pełen poświęcenia boski pasterz. Jak więź Pana z Jego ludem została przedstawiona w tych psalmach. Przeczytaj Księga Psalmów 23, 1-6. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Księga Psalmów 28, 9. Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje. Paś ich i podtrzymuj na wieki. Księga Psalmów 80, 1-2. Przewodnikowi chóru. Na nutę, lirię. Świadectwo. Asafowy. Psalm. Pasterzu Izraela, słuchaj. Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale. Księga Psalmów 78, 52-53. Jak owce wyprowadził lud swój, a wiódł ich jak trzodę po pustyni. Prowadził ich bezpiecznie tak, że się nie lękali, a nieprzyjaciół ich przykryło morze. Księga Psalmów 79, 13. My zaś, lud twój i owce pastwiska twojego, będziemy sławić cię na wieki, będziemy opowiadać chwałę Twoją z pokolenia w pokolenie. Księga Psalmów 103. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Obraz Pana jako pasterza i ludu Bożego jako owiec Jego pastwiska zwraca uwagę na to, iż Bóg prowadzi swój lud i troszczy się o niego, a wierzący polegają na Bogu, iż zaspokoi ich duchowe potrzeby. Obraz ten sugeruje bliskość między Bogiem i Jego ludem, jako że pasterze żyli przy stadzie i troszczyli się o owce. Pasterskie porównanie podkreśla także i to, iż Boża trzoda należy do Pana z dwóch mocnych powodów, z tytułu stworzenia i na mocy przymierza. Obraz boskiego pasterza, który prowadzi Józefa jak trzodę nawiązuje przypuszczalnie do błogosławieństwa udzielonego Józefowi przez Jakuba. W błogosławieństwie tym Jakub mówi o Bogu jako pasterzu Izraela, a zatem psalm nawiązuje do tej wielkiej obietnicy i tego błogosławieństwa. Starożytni królowie byli nazywani pasterzami swojego ludu. Jednak tylko Bóg w pełni zasługuje na ten tytuł, gdyż większość ludzkich królów nie dorastała do takiego miana. Jedynie Jezus Chrystus jest prawdziwym dobrym pasterzem ludu Bożego. Co Jezus powiedział o sobie jako dobrym pasterzu? Przeczytaj Ewangelia Jana 10:11-15. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Ścisła więź między boskim pasterzem i jego trzodą jest zauważalna przez to, iż owce znają głos pasterza. Aż do dziś pasterze na Bliskim Wschodzie rozdzielają stada po prostu, wołając swoje owce, które rozpoznają głos pasterza i podążają za nim. Czasami Boża trzoda cierpi z powodu rozmaitych ucisków, które bywają postrzegane jako przejawy Bożego niezadowolenia i odrzucenia. Jednak dobry pasterz nigdy nie opuszcza swoich zabłąkanych owiec, ale poszukuje ich i ratuje je. Jest to przejmujący obraz więzi Boga z Jego ludem. Dobry pasterz jest gotowy oddać życie za swoje owce i paradoksalnie stać się ofiarnym barankiem dla nich. Jezus powiedział także, że ma inne owce, które jeszcze są poza Jego owczarnią, ale wezwie je do swojego stada. W jaki sposób na co dzień i praktycznie możesz korzystać z tego, co zostało nam obiecane dzięki temu, że Jezus jest naszym dobrym pasterzem? Poniedziałek, 26 lutego. Cierpiący Mesjasz. Jak Mesjasz został potraktowany przez tych, których przyszedł zbawić? Przeczytaj Księga Psalmów 22:1-32. Przewodnikowi chóru. Na nutę, łaja w czasie zorzy porannej. Psalm Dawidowy. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się, ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową, zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło u mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i rczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Księga Psalmów 118, 22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Wiele psalmów wyraża głęboko negatywne odczucia skrajnego opuszczenia cierpiącego Mesjasza. Na przykład psalmy 42, 88, 102. Psalm 22 jest bezpośrednim proroctwem mesjanistycznym, jako że liczne szczegóły tego psalmu nie znajdują historycznego odzwierciedlenia w życiu Dawida, ale idealnie pasują do okoliczności męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jezus na krzyżu modlił się słowami psalmu 22,2. Zobacz Ewangelia Mateusza 27, 46. A około 9:00 zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. Co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Duchowa męka Chrystusa spowodowana odłączeniem od Ojca wskutek przyjęcia przez Chrystusa grzechów całej ludzkości może zostać zmierzona jedynie głębią ich bliskości, a właściwie jedności nie znajdującej odpowiedniego porównania. Jednak nawet tak głębokie i niepojęte cierpienie nie mogło rozerwać jedności istniejącej między Ojcem i Synem. W swoim poczuciu osamotnienia Chrystus bezwarunkowo ufał Ojcu wbrew najgłębszej rozpaczy, jaką odczuwał. Na Chrystusa jako naszego orędownika i poręczyciela złożone zostały nieprawości nas wszystkich. Został uznany za przestępcę, aby odkupić nas od potępienia przez prawo. Wina wszystkich potomków Adama uciskała jego serce. Gniew Boży przeciw grzechowi, groźny przejaw jego niezadowolenia z powodu nieprawości, wypełnił duszę jego syna przerażeniem. Groźne zwierzęta, silne byki, ryczące lwy i dzikie psy, symbolizują okrucieństwo i wrogość ludzi wobec Chrystusa porównanego do bezbronnego i bezradnego robaka w ostatnich godzinach jego życia. Ze zdumiewającą trafnością psalm 22 przytacza złośliwe komentarze tłumu szydzącego z Jezusa oraz jego słowa skierowane do Ojca. Zobacz Księga Psalmów 22, 2, 9. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Ewangelia Mateusza 27, 43. Zaufał Bogu, niech On teraz go wybawi, jeśli ma w Nim upodobanie, wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Dostarcza także informacji, iż oprawcy rozdzielili między siebie Jego ubiór. Ci wszyscy ludzie nie rozumieli, że ten robak, którego, jak sądzili, zgnietli, stanie się kamieniem węgielnym niebiańskiej świątyni i jej solidnym fundamentem. Odrzucony Mesjasz stał się źródłem zbawienia dla ludu Bożego, co zostało potwierdzone przez Jego zmartwychwstanie. Chrystus wycierpiał odrzucenie ze strony ludzi, ale Bóg uwielbił swego Syna, czyniąc Go żywym kamieniem węgielnym Bożej duchowej świątyni. Dla tych, którzy odrzucą ten kamień, jedyny Boży środek zbawienia, stanie się on sędzią. Jezus na krzyżu zapłacił osobiście karę za każdy grzech popełniony kiedykolwiek przez ludzi. Jak to, że cierpiał także za ciebie, wpływa na twoje życie tu i teraz? Dlaczego powinieneś postrzegać grzech jako coś wstrętnego? Wtorek, 27 lutego. Na zawsze wierny swemu przymierzu. Czego dotyczy przymierze Boga z Dawidem? Co wydawało się zagrażać temu przymierzu? Przeczytaj Księga Psalmów 89, 28-33, 39-47. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, a przymierze moje z nim nie wzruszy się. I utrwale na wieki ród jego, a tron jego jak dni niebios. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, lecz oto ty odrzuciłeś i wzgardziłeś nim, rozgniewałeś się na pomazańca swego, zerwałeś przymierze ze sługą swym, zdeptałeś na ziemi koronę jego. Porozwalałeś wszystkie ogrodzenia jego, obróciłeś w gruzy warownię jego. Grabią go wszyscy przechodnie, stał się pośmiewiskiem sąsiadów swoich. Wywyższyłeś prawicę nieprzyjaciół jego, sprawiłeś radość wszystkim wrogom jego. Stępiłeś ostrze miecza jego i nie wspierałeś go w bitwie. Pozbawiłeś blasku majestat jego, a tron jego obaliłeś na ziemię, skróciłeś dni młodości jego, okryłeś go hańbą. Sela. Dopóki, Panie? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Czy gniew Twój jak ogień płonąć będzie? Księga Psalmów 132, 10-12. Ze względu na sługę Twego, Dawida, nie odrzucaj pomazańca Twego. Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie, jednego z potomków Twoich osadzę na tronie Twoim. Jeżeli synowie Twoi strzec będą przymierza mego i świadectwa mego, którego ich nauczę, wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na tronie Twoim. Przymierze Boga z Dawidem zawiera obietnicę wiecznego wsparcia rodu Dawida i powodzenia ludu Bożego. Trwałość tego przymierza była oparta na uroczystej obietnicy Boga oraz wierności króla wobec Boga. Jednak nawet pobożni królowie, tacy jak Dawid, nie zawsze byli wierni Panu. W Psalmie 89 psalmista lamentuje nad trudną rzeczywistością, która wydaje się wskazywać, że wspaniałe obietnice przymierza Boga z Dawidem zostały zaprzepaszczone. Czyżby Izraelici zostali na zawsze odrzuceni przez Boga? Odpowiedź brzmi oczywiście – nie. Owszem, gniew Boga jest wyrazem Jego sądu. Jednak gniew ten nie trwa wiecznie, gdyż wieczna miłość Boga przebacza ludziom grzechy, gdy ci okazują skruchę. Jednak póki gniew trwa, Bóg okazuje poważne niezadowolenie ze swojego błądzącego ludu. Izraelici odczuwają gorzkie skutki swojego nieposłuszeństwa i uświadamiają sobie ciężar swoich grzechów. Jednak pytają, dopóki, Panie, odwołując się przy tym do przemijającej natury Bożego gniewu. Odnowiona nadzieja wypływa z nowego zapewnienia Bożej wierności, pamiętania o Jego łasce. Zobacz Księga Psalmów 89. 48-51. Pomnij, Panie, jak krótkie jest życie moje, jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich. Gdzież jest człowiek, który by żył i nie oglądał śmierci i wyrwał duszę swoją z krainy umarłych? Sela. Gdzież są, o Panie, Twe pradawne łaski, któreś w wierności swej zaprzysiągł Dawidowi? Pomnij, Panie, na zniewagę sług Twoich, którą noszę w sercu moim jako doznaną od wielu narodów. Krótko mówiąc, choć ludzka strona przymierza zawiodła, to jednak wierzący mogą polegać na obietnicy niezmiennych Bożych zamierzeń realizowanych przez Mesjasza, który ucieleśnia sprawiedliwość oraz zbawienie Izraela i całego świata. Ostatecznie Bóg zwycięży, a Jego wieczne królestwo będzie istnieć bez końca, nie tylko ze względu na Jezusa, ale także ze względu na lud Boży. Jezus Chrystus jest synem Dawida, Mesjaszem. Został nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia. List do Kolosan 1:15, co nawiązuje do Psalmu 89:28, gdzie Dawid, jako typ Chrystusa, jest nazwany pierworodnym Boga, ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Tytuł pierworodnego nie wyraża biologicznego statusu Dawida, jako że był on ósmym synem swojego ojca. Podobnie jest z Jezusem. Ten tytuł oznacza jego szczególne wyróżnienie i autorytet. Bóg uczynił Jezusa najwyższym królem nad całym światem, gdy wzbudził go z martwych, czego wersety te uczą o Jezusie i jego dokonaniach dla nas. Jaką obietnicę dla siebie w nich dostrzegasz? Przeczytaj list do Kolosan 1:16-20-22. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Środa, 28 lutego. Wieczny Król o niezrównanej mocy. Czego wersety te uczą o Chrystusie jako Królu? Przeczytaj Księga Psalmów 2, 1-12. I czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego, zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Księga Psalmów 110, 1-3. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześlę Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje, młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Księga Psalmów 89, 5, 14-18. Na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela. Ramię Twoje jest potężne, mocna jest ręka Twoja, a wysoko podniesiona prawica Twoja. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego, łaska i wierność idą przed Tobą. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Z imienia Twego raduje się każdy dzień, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, bo Ty jesteś blaskiem mocy ich, a z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Księga Psalmów 110, 5-6. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Przedstawienie Boga jako Ojca Mesjasza wskazuje na koronację króla, gdy król został przyjęty do Bożego Przymierza. Psalm 2, 7 przewiduje zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wywyższenie jako nastanie nowego wiecznego przymierza i królewskiego kapłaństwa Chrystusa. Mesjasz zasiada po prawicy Boga jako mający niezrównaną cześć i władzę. Ponadto zależność między Panem a pomazańcem Mesjaszem sugeruje intencję identyfikowania tego Dawidowego Mesjasza z samym Panem. Jeśli ten, który zasiada po prawicy, jest Panem, to Pan jest Mesjaszem, a zatem to Jego należy postrzegać jako zasiadającego po prawicy. Ostatecznie Chrystus odniesie zupełne zwycięstwo nad swoimi wrogami. Uczynienie nieprzyjaciół pod nóżkiem to obraz odzwierciedlający zwyczaj starożytnych królów na Bliskim Wschodzie polegający na postawieniu stopy na karku pokonanego wroga w celu okazania zupełnej dominacji nad nim. Jednak berło Chrystusa nie jest tutaj narzędziem terroru. Berło laska było pierwotnie insygnium wodzów plemiennych symbolizującym ich przewodnią rolę. Berło Chrystusa pochodzi z Syjonu, gdyż reprezentuje on lud Syjonu. Jego berło jest symbolem Bożego Sądu, który zakończy panowanie zła i rozpocznie niepodzielne panowanie Chrystusa. Nawet bezbożni królowie otrzymają szansę okazania skruchy i podporządkowania się Mesjaszowi. Jeden z wyrazistych opisów ostatecznego zwycięstwa Chrystusa jest zawarty w przedadwentowej scenie w Księga Daniela 7. Ukazano tam, iż po tym, jak na sądzie Bożym prawo zostanie przyznane świętym Najwyższego. Księga Daniela 7, 22, Jego królestwo zostanie ustanowione, a królestwo to będzie królestwem wiecznym. Dzięki ofierze Chrystusa złożonej na krzyżu obietnica Jego królowania jest pewna. Błogosławieństwo jest obiecane wszystkim, którzy zaufają prawdziwemu Królowi. Lud Boży będzie się radował najwyższym i sprawiedliwym panowaniem Mesjasza. Jak dobrze jest wiedzieć, że ostatecznie dobro zatriumfuje nad złem, sprawiedliwości stanie się zadość, a ból i cierpienie przeminą na zawsze. Jak ta prawda powinna nas wspierać, gdy z ludzkiego punktu widzenia wydaje się nam, że zło zwycięża. Czwartek, 29 lutego. Wieczny kapłan według porządku Melchisedeka. W jakim sensie kapłaństwo Chrystusa jest wyjątkowe i jakiej nadziei dla nas możemy upatrywać w Jego niebiańskim kapłaństwie? Przeczytaj Księga Psalmów 110, 4-7. Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Bóg daje Mesjaszowi wieczne królowanie i najwyższe kapłaństwo według porządku Melchisedeka. Swoje słowo Pan pieczętuje uroczystą obietnicą. Zobacz list do Hebrajczyków 6:17. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą przyrzeczenie Boga, iż na pewno da nam doskonałego kapłana, stanowi oznakę Jego łaski. Ludzkie grzechy i otwarte bunty stale prowokują Boga do odrzucenia Jego ludu, ale Boże przyrzeczenie jest niezmienne i gwarantuje łaskę Bożą uwalniającą skruszonych ludzi od sądu. Boża przysięga wprowadza nowy element do przymierza Dawidowego, oznajmia bowiem, że Mesjasz jest nie tylko królem, ale także i kapłanem. Królowie izraelscy nigdy nie mogli pełnić funkcji lewickich kapłanów. Gdy Pismo Święte wspomina o składaniu ofiar przez królów czy lud, wskazuje, że przynosili oni ofiary do kapłanów, a ci je składali w ich imieniu. Psalm 110 odróżnia Mesjasza króla od królów i kapłanów izraelskich. Wieczne kapłaństwo Chrystusa jest wzorowane na kapłaństwie Melchisedeka, który był królem Salemu i Jerozolimy i jednocześnie kapłanem Boga Najwyższego. Stary Testament nigdy nie mówi o królu Dawidzie czy innym izraelskim królu jako posiadającym funkcję kapłańską według porządku Melchisedeka. Inaczej jest tylko w Psalmie 110 i to wyłącznie w stosunku do Mesjasza. Psalm ten mówi o szczególnym królu kapłanie w dziejach ludu Bożego. Co wynika z najwyższego kapłaństwa Chrystusa? Przeczytaj list do Hebrajczyków 7:20-28. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: Przysiągł Pan i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. Będąc jednocześnie boskim królem i wiecznym kapłanem, Chrystus posiada jedyną w swoim rodzaju wyższość nad ludzkimi kapłanami i królami. Jego wyższość jest dla nas źródłem nadziei. Chrystus podtrzymuje najwyższe przymierze oparte na Bożej przysiędze, a nie ludzkich deklaracjach. Jest sługą niebiańskiej świątyni. Jego kapłaństwo nie jest narażone z powodu grzechu czy śmierci, jak to się dzieje w przypadku ludzkich kapłanów, a zatem on wstawia się za swoim ludem i zbawia go na zawsze. Pojednawcze dzieło Chrystusa jako doskonałego i współczującego kapłana daje Jego ludowi trwałą pewność pozostawania w obecności Boga. Królewskie kapłaństwo Chrystusa usunie panowanie zła nie tylko z ludzkich serc, ale także i ze świata. On dochowa obietnicy zapisanej w Psalmie 2, iż każdy naród i każdy władca zostaną poddani królewskiemu sądowi Jezusa Chrystusa. Niezrównane królewskie kapłaństwo Jezusa domaga się od nas zupełnego posłuszeństwa i zaufania. Piątek, 1 marca. Do dalszego studium. Psalmy, będąc modlitwami Chrystusa i o Chrystusie, stanowią wyjątkowe objawienie osoby i pojednawczej służby Chrystusa, Boga z nami. Jezus jest Bogiem z nami, gdy w duchowej walce zanosi do Ojca modlitwę wyrażającą poczucie opuszczenia i męki. Jest Bogiem z nami, gdy woła o sprawiedliwość i wybawienie. Jest Bogiem z nami, gdy nie porzuca nas, zagubionych i zrozpaczonych, ale wskazuje nam drogę ku zwycięstwu wiary. On stał się dla nas wiecznym kapłanem i królem, by zbawić nas od wiecznego potępienia z powodu grzechu. W Chrystusie, doskonałym Dawidowym królu, wszystkie uroczyste obietnice Boga dotyczące zbawienia znajdują swoje wypełnienie. Ellen White niezwykle trafnie opisała jedność Chrystusa z ludzkością. Poprzez swoje człowieczeństwo Chrystus dotknął spraw ludzkości. Dzięki swej boskości znajdował oparcie w tronie Bożym. Jako Syn Człowieczy dał nam przykład posłuszeństwa. Jako Syn Boży daje nam moc do posłuszeństwa. To Chrystus z krzewu na górze Choreb mówił do Mojżesza: Jestem, który jestem. Tak powiesz do synów izraelskich: Jestem posłał mnie do was. Druga Księga Mojżeszowa 3:14. Była to gwarancja wyzwolenia Izraela. Tak więc gdy przyszedł na podobieństwo człowieka, przedstawił się jako jestem. Dziecię z Betlejem, pokorny i uniżony Zbawiciel, to Bóg, który objawił się w ciele. Do nas zwraca się słowami: Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem chlebem żywym. Ja jestem droga i prawda, i żywot. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi jestem, oto zapewnienie wszystkich obietnic. Jestem, nie bójcie się. Pytania do dyskusji 1. W jaki sposób Bóg okazał swoją niezachwianą wierność wobec swojego ludu przymierza wbrew ludzkiej niewierności? Jaką pewność daje to walczącym dzieciom Bożym dzisiaj? 2. W jaki sposób wyjątkowe i nadrzędne kapłaństwo Chrystusa według porządku Melchisedeka wzmacnia pewność zbawienia ludu Bożego? 3. Ewangelie wskazują na to, że liczne mesjańskie obietnice zawarte w psalmach wypełniły się w życiu Jezusa Chrystusa. Jak świadczy to o wiarygodności Słowa Bożego? Dlaczego musimy odrzucić wszelkie odczucia i twierdzenia podważające nasze zaufanie do Słowa Bożego? 4. Jaką pociechę niosą nam słowa Chrystusa? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelia Mateusza 28:18. Jak możemy odnieść tę obietnicę do naszego życiowego doświadczenia?